Witam Państwa oficjalnie na szóstej już rozmowie o etyce. Ja nazywam się Ewa Jastrzębska, jestem rzeczniczką etyki SGH. Nasze dzisiejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu rozmów o etyce. Cyklu, który jest poświęcony przybliżeniu tej tematyki osobom współpracującym z SGH przede wszystkim, ale także wszystkim zainteresowanym, ponieważ nasze nagrania będą udostępnione na nowej stronie SGH. Moją dzisiejszą rozmówczynią jest przewodnicząca Komisji Rektorskiej do Spraw Społecznej Odpowiedzialności SGH, doktor habilitowana Halina Bordulak, profesor SGH. Bardzo dziękuję pani profesor, że zgodziła się pani przyjąć zaproszenie do rozmowy.
Dziękuję również i wszystkich również bardzo serdecznie witam. No, mam nadzieję, że niedługo również na uczelni bezpośrednio, no ale na razie działamy zdalnie.
Tak, no dobrze, że takie możliwości technika nam jednak daje. Nasze dzisiejsze spotkanie zaplanowane jest do godziny 11.30. Zachęcam Państwa do tego, żeby w trakcie mniej więcej godzinnej rozmowy zadawać pytania na czacie. Pani profesor odpowie na nie pod koniec naszej rozmowy. Po rozmowie będzie mniej więcej pół godziny na to, żeby właśnie zadać bezpośrednio pytania mojemu gościowi, bądź też, żeby pani profesor odpowiedziała właśnie na te pytania na czacie. Jak już wspomniałam, Państwo na pewno zauważyli, spotkanie jest nagrywane i będzie potem udostępnione. Można do niego wrócić. Mam nadzieję, że też osoby, które dzisiaj nie były, z tej możliwości skorzystają. Pani profesor, na początek chciałabym poprosić, żeby opowiedziała Pani o Komisji Społecznej Odpowiedzialności SGH. Kto ją tworzy, czym komisja się zajmuje, jakie są efekty prac komisji, no bo już działa dobrych parę lat.
Bardzo dziękuję. No, myślę, że to jest takie nasze wspólne dziecko, ta Komisja Rektorska do Spraw Społecznej Odpowiedzialności, ale powołana została w 2017 roku, czyli jeszcze za czasów rektora Rockiego, Marka Rockiego. I wówczas przewodniczącym tej komisji był pan obecny rektor Piotr Wachowiak i on rozpoczął działalność tej komisji. Bardzo ciekawy jest skład komisji, ponieważ on spełnia, no jak sądzę, w 100% zasadę różnorodności. Mamy przedstawicieli i przedstawicielki różnych działów, zespołów w naszej uczelni, oczywiście też wszystkich kolegiów. No i wydaje się, że no to są przedstawiciele desygnowani przez szefów, a czasami sami szefowie, bo mamy również wśród członków i członkiń komisji, mamy również kanclerza, ale to nie są takie osoby przypadkowe. To jest bardzo też ciekawe zjawisko, ponieważ są to osoby, które zarówno sercem, jak i swoimi wartościami no, są bardzo blisko kwestii zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Czyli jest to ich, można powiedzieć, taka wartość na głębszym poziomie. To jest bardzo ważne z punktu widzenia funkcjonowania tej Komisji do Spraw Społecznej Odpowiedzialności. No, w momencie, kiedy prorektor Piotr Wachowiak, pan profesor Piotr Wachowiak został rektorem, zwrócił się do mnie z propozycją, abym przejęła przewodnictwo tej komisji. No, nie była to łatwa decyzja, ponieważ przed komisją zostały postawione dosyć ambitne zadania wypracowania projektu strategii społecznej odpowiedzialności uczelni. To było pierwsze, najważniejsze zadanie. No, ale pomyślałam sobie, będąc już osobą taką doświadczoną w działaniach w różnych gremiach, że no, jeśli nie ja, no to kto? Poza tym, no cóż, ja kobieta powinnam odpowiadać na wyzwania, które przychodzą, a nie patrzeć, że może ktoś inny jest lepszy. Pewnie jest dużo osób, które mogłyby przyjąć takie zaszczytne stanowisko, ale jeśli propozycja do mnie padła, ja po chwili zastanowienia, długo się nie zastanawiałam, przyjęłam tę propozycję. No i no właśnie, jak przyjęłam, to okazało się, że w ciągu paru miesięcy, zgodnie z rozmową już z rektorem, panem profesorem Piotrem Fachowiakiem, no powinniśmy jako komisja przygotować taką strategię społecznej odpowiedzialności. Zastanawiałam się, jak się do tego zabrać, ponieważ no, zespół był bardzo różnorodny. Każda z tych osób no, działała też w swoim otoczeniu najbliższym. I tak naprawdę no, moja pierwsza myśl była taka, że po pierwsze trzeba stworzyć zespół. Może brzmi to dosyć zabawnie, ale tak naprawdę to chodziło o to, żebyśmy mieli właśnie wspólny cel, wspólne wartości i żebyśmy faktycznie tworzyli zespół ludzi, którzy mają do siebie zaufanie, no i wspólnie działają, zmierzają do tego ambitnego celu. Ponieważ miałam trochę właśnie doświadczeń w pracy, w praktyce, więc postanowiłam zadzwonić do każdego z osób, do każdej osoby, członków, członkini tego zespołu i porozmawiać przez chwilę, na czym zależy tej osobie, jakie ma uwarunkowania, jeśli pracuje w jakimś zespole, no to też jakie ma obciążenia, no i w sumie w jaki sposób mogłaby się przyczynić do tego, do tej budowania tej strategii. To trwało mniej więcej dwa, chyba trzy tygodnie. Odbyłam rozmowy ze wszystkimi osobami i prawdę mówiąc, to naprawdę była ogromna wartość płynąca z tych rozmów. One trwały różnie od godziny do dwóch, a nawet dłużej, ale dużo się dowiedziałam i tak jakby trochę się poznaliśmy. Nie było możliwości spotykania się już niestety bezpośrednio, więc no tak rozmawialiśmy albo przez Teamsy, albo telefonicznie, no ale no to był taki sposób budowania relacji, tak? No i ponieważ zespół był duży, bo to liczył wtedy chyba około 13-14 osób, teraz już jest ponad 20, więc postanowiłam podzielić ten zespół na pewne grupy, poprosić niektóre osoby, żeby koordynowały pracę tych grupek, ponieważ no, miały ku temu jakby moc, siłę i chęć. No i w ten sposób zaczęliśmy pracę. Co pewien czas spotykaliśmy się, żeby uspójnić pracę tych wszystkich zespołów. Naprawdę była to bardzo intensywna praca i wtedy też poczułam, co to znaczy siła zespołu i wzajemne słuchanie się, nieocenianie, czyli zbudowanie takiej platformy, gdzie możemy się dzielić swoimi doświadczeniami, swoimi jakby no już takimi no doświadczeniami, ale już związanymi właśnie z budowaniem też strategii i swoimi wątpliwościami. Według mnie, ja zajmuję się, jestem taką pasjonatką też lean management, popełnianie błędu to jest w sumie bardzo ważne z punktu widzenia budowania swojej kompetencji. Czyli jeśli błądzimy, jeśli eksperymentujemy, może to jest lepsze określenie, to idziemy naprzód albo wiemy, że ta ścieżka nie jest właściwa. Więc tutaj właśnie przyjęliśmy też takie zasady, takie wartości w tej naszej społeczności małej, tej grupie komisji. No i efekt był piorunujący. W lipcu gotowa była strategia i ona bez tych wszystkich osób, bez zaangażowania, bez rozmowy, bez zaufania nie byłaby możliwa. Przyznam, że rektor też był zaskoczony, że to tak szybko, ale no po prostu poszliśmy jak burza i wszyscy się wywiązywali z zadań, które otrzymywali, a jeśli mieli jakieś trudności, to dostawali wsparcie. No Nasza strategia, no powiem szczerze, była pierwszą strategią, którą żeśmy stworzyli. Później czekaliśmy na strategię rozwoju. Oczywiście tę strategię naszą nie tworzyliśmy tak z niczego. Mieliśmy deklarację społecznej odpowiedzialności, były wytyczne dotyczące strategii rozwoju naszej uczelni, więc chodziło o to, żeby jak najmniej się narobić, ale żeby uwzględnić te wszystkie źródła, które już mamy, te wytyczne, i żeby to był dokument, który no, jest adekwatny do oczekiwań i do strategii rozwoju, ale też do deklaracji społecznej odpowiedzialności, którą podpisaliśmy jako uczelnia. No i również w międzyczasie podpisaliśmy też kartę różnorodności. Więc tutaj to ta ważna kwestia uspójnienia była bardzo istotnym elementem tworzenia naszej strategii. No i tak powstała strategia. Strategia stała się właśnie w tym roku, w zeszłym roku, w 2020, taką strategią przekrojową do strategii rozwoju, bo w międzyczasie została opracowana strategia rozwoju SGH i w tej chwili jesteśmy już w fazie szukania tych celów, na których się skoncentrujemy w pierwszym okresie działania, bo chciałam powiedzieć, że ta nasza strategia była też taką strategią, która zawierała wskaźniki. Była bardzo duża dyskusja w naszej komisji, czy powinny być te wskaźniki, czy nie powinny, bo to był ewenement, to było po prostu no, otwieranie nowych przestrzeni. No ale my, osoby, które zajmują się zarządzaniem, mówiliśmy, no ale jak to, no bez wskaźników, jak będziemy śledzić, czy jesteśmy na właściwej drodze, czy jest postęp. No więc ostatecznie strategia została zoperacjonalizowana, czyli jest od ogółu do szczegółu, a w tej chwili podjęliśmy w zeszłym roku, tutaj dzięki też naszym członkom, członkiniom komisji, takie działania, żeby przygotować ankietę i spytać naszą społeczność, jakie działania, jakie obszary są dla nich w tej chwili najważniejsze. No i oczywiście chcemy ich opinię uwzględnić przy wskazywaniu na ten najbliższy czas celów, które będziemy realizować. To taka długa opowieść, ale bardzo emocjonująca dla mnie, dla mnie również emocjonujące doświadczenie.
Tak, proszę Państwa, ja miałam przyjemność jeszcze zanim zostałam rzeczniczką być członkinią tego zespołu, więc wszystko to, co mówi Pani Profesor, w 100% potwierdzam. To rzeczywiście była niesamowita przygoda, bardzo dynamiczna i bardzo intensywna i rzeczywiście coś wyjątkowego, także ze względu na to, że no, mieliśmy możliwość wspólnie przygotować tą strategię. Ta współpraca, o której dzisiaj będziemy rozmawiali, komisja jest nie tylko doskonałym przykładem ilustracji tej współpracy, o czym mówiła Pani Profesor, ze względu na różnorodność członków, na to, że no, mimo różnych doświadczeń myśmy wspólnie pracowali nad tą strategią, ale jest przykładem także współpracy dlatego, że była oparta o wcześniej robione ankiety dotyczące oczekiwań interesariuszy. Więc to jest rzeczywiście, proszę Państwa, doskonała ilustracja współpracy. Współpracy, która jest kluczową wartością SGH i o której dzisiaj będziemy rozmawiali. Bo w grudniu rozpoczęliśmy taki minicykl w ramach rozmów o etyce. Minicykl poświęcony kluczowym wartościom SGH. Z panem rektorem Piotrem Wachowiakiem rozmawiałam o profesjonalizmie. Dzisiaj z panią profesor rozmawiam o wartości, o współpracy. Współpraca, proszę Państwa, została w kodeksie etyki zdefiniowana jako budowanie dobrych relacji oparte na zaufaniu i wzajemnej współpracy, aby tworzyć wspólnotę. Pani profesor, co to znaczy budować dobre relacje? Co to znaczy tworzyć wspólnotę? Jakie zasady postępowania Pani by zwróciła tutaj uwagę? Jakie dobre praktyki wskazała? Trochę Pani już o tym mówiła, mówiąc o zespole, tak? Ale gdyby Pani tak spróbowała te wyjaśnić właśnie to rozumienie wartości i przełożyć to na to, jak należy działać.
No właśnie, współpraca. Jak myślę o współpracy, to przyznaję, że pierwsza myśl to przychodzi mi do głowy nasz kodeks etyczny, ponieważ no tam też współpracowałam właśnie w tworzeniu tego kodeksu. Także zaangażowałam się również osobiście w takie współdziałanie, współpracę. Czasami te słowa używa się zamiennie. Współdziałanie, współpraca, chociaż niektórzy uważają, że współpraca jest szerszym pojęciem niż tylko współdziałanie. I no, moje takie poczucie, że do dobrej współpracy potrzebne jest przede wszystkim i najważniejszy element to jest dobre słuchanie. Czyli, ale słuchanie, żeby usłyszeć, nie jest łatwe. Dlaczego? Bo po pierwsze, jeśli chcę usłyszeć drugą osobę, to nie mogę jej oceniać. A mam różnego rodzaju przekonania. Jestem wychowana, prawda, w określonej kulturze. I niejako one same napływają do mnie, te przekonania i pewne stereotypy. Te stereotypy oczywiście czasami w sytuacjach groźnych pozwalają nam uniknąć pewnego rodzaju problemów, ale są też nasz barierą w dobrym słuchaniu. Czyli dobre słuchanie to pierwsza rzecz. Dobre słuchanie oznacza też otwartość na drugą osobę. A jeszcze przed tym słuchaniem i otwartością postawiłabym ciekawość. Czyli tak naprawdę ja osobiście jestem bardzo ciekawa tej osoby. Ciekawa w sposób taki życzliwy, tak? Ona jest inna, nie jest mną, nie wiem do końca co myśli, ale jestem jej ciekawa, właśnie ciekawa, bo zakładam, że jeśli będę z nią rozmawiać, będę ją słuchać, będziemy budować tę relację, która jest podstawą właśnie współpracy, to wówczas zrodzi się coś, co tylko może się rodzić właśnie przy dobrej relacji. Czyli taka więź energetyczna, że zaczynamy coraz lepiej rozumieć siebie, jesteśmy ciekawi swojej odrębności, no i zakładamy, że ta odrębność, ten różny punkt widzenia, bo to jest bardzo istotne przy współpracy, bo ta współpraca dla mnie to powinna prowadzić do jakichś takich efektów typu wow, tak? Czyli no jakiejś innowacji, jakiejś inspiracji, to wtedy ta współpraca jest czymś, co daje skrzydła osobom, które uczestniczą w tym budowaniu tej platformy, w której, która nadaje sens współpracy. Czyli podsumowując, można powiedzieć, że to słuchanie, bycie otwartym, wspieranie się, współdziałanie, właśnie dzielenie się wiedzą, doświadczeniem. No ale wszystko to może tylko zaistnieć wtedy, kiedy zbudujemy jednak zaufanie. Czyli to zaufanie jest bazą, a jak je budować? No, moje doświadczenie jest takie, że jeśli jest się autentycznym, czyli jest się spójnym, to, co mówię, to jest tak naprawdę, to jestem ja, tak? Nie boję się odkryć siebie. To nie znaczy, że odkrywam wszystko, ale no nie boję się być sobą w różnych relacjach. To jest docenione i mam tutaj wiele takich fajnych przykładów też od studentów międzynarodowych, bo też mam grupy właśnie międzynarodowe studentów, że dla nich jest to bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza jak przyjeżdżają do innego miejsca, do innego kraju i nagle znajdują się w innej kulturze. Czyli takie wsparcie, współpraca, współdziałanie, słuchanie się uważne, dopytywanie, jeśli ma się wątpliwości, ale dopytywanie znowuż nie agresywne, tylko takie życzliwe dopytywanie.
Nie odpytywanie, tylko nie próba zrozumienia lepszego.
Tak, no? Żeby lepiej zrozumieć. Właśnie parafrazowanie, czyli mówienie swoimi słowami, co się usłyszało. To bardzo też ciekawe doświadczenia. Bardzo, bardzo zachęcam wszystkich do użycia tych narzędzi parafrazy, ponieważ nieraz przekonałam się, że to, co ja usłyszałam, nie było tym, co ta osoba powiedziała, czyli intencja nie została przeze mnie właściwie wychwycona. Także te wszystkie kompetencje związane właśnie z komunikacją dają szansę na to, żeby tę współpracę dobrą, prowadzącą do budowania zespołu, wspólnoty, ponieważ wspólnota, mówimy tutaj czasami o wspólnocie akademickiej też, prawda? Wspólnota moim zdaniem jest oparta na takich głębszych wartościach, czyli żeby tworzyć wspólnotę, te wartości głębsze muszą być no, tym, co towarzyszy osobom będącym członkiem, członkinią tej wspólnoty. Czyli wspólnota oparta na głębokich wartościach.
Z tego, co pani profesor opowiada, wynika, że współpraca to także praca zespołowa, więc właśnie wracamy znowu do zespołu, do komisji. Kierowana przez panią profesor Komisja do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni działa na rzecz wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności uczelni, prawda? Dlaczego ta współpraca jest bardzo ważna także w kontekście tego głównego zadania komisji, bo to, że komisja miała opracować strategię, to jest jakby jeden z elementów budowania tej społecznej odpowiedzialności naszej uczelni. Dlaczego współpraca jest tu ważna?
No, bez właśnie tych głębszych wartości, wyznawania tych głębszych wartości przez wszystkich pracowników naszej uczelni, i mówię tu i pracownikach naukowych, i administracji, ale też pokazywaniu tych wartości swoimi postawami studentom, nie uda się stworzenie wspólnoty. Wspólnota, tak jak wspomniałam, polega na po pierwsze, na dobrym słuchaniu, wspieraniu, dzieleniu się. Struktury, które no, ma każda organizacja i też nasza uczelnia ma pewnego rodzaju struktury, te struktury no, trochę również są barierami, muszę powiedzieć. Dlatego czasami zamykamy się w tych strukturach, w których jesteśmy. Jest taka tendencja do izolowania się i ewentualnie działania tylko i wyłącznie w obrębie tej struktury. My chcemy pokazać w ramach komisji, że warto i że bardzo ciekawe osoby, które mają podobne pasje i zainteresowania jak my, ale są w innej strukturze organizacyjnej, że warto stworzyć właśnie takie platformy, gdzie są osoby reprezentujące różne działy, różne zespoły. Czyli no, trochę takie podejście, ja bym powiedziała już fachowo, zarządzania procesowe, o tym dużo się mówiło w strategiach działania różnego rodzaju przedsiębiorstw, ale przyznam, że nie znam żadnego przedsiębiorstwa, gdzie się to udało, więc wisiało to jako coś, nad czym należy pracować.
Taki króliczek, którego się goni.
Tak, którego się goni. No i właśnie my chcemy pokazać w ramach naszej komisji i tego, co robimy, że tego króliczka można chociaż na chwilę dogonić, że można, jeśli już zobaczę, jeśli doświadczę, to wtedy moja otwartość na taką współpracę i usuwanie barier rośnie. Czyli z mojego punktu widzenia właśnie doświadczenie, czyli spróbuj. Nie mów, że tego nie można, albo że no, ale ja mam tutaj w obrębie swojej jednostki osoby, które są kompetentne, po co mam sięgać po inne osoby z innego kolegium, z innego działu, z innego zespołu, bo również wśród administracji są osoby, które mogą nam bardzo pomóc w rozwiązywaniu różnych trudności i barier, więc no warto sięgać. Jeśli doświadczę tego, spróbuj. Doświadczę, okazuje się, że jest wsparcie, jest chęć, no i jest łatwiej, bo no co tu dużo mówić, w zespole, w takiej grupie wsparcia jest łatwiej działać. Tak, czyli w trudnościach ja czuję, że mogę liczyć na ten zespół, na różne osoby. Jeśli czuję, że te osoby mi dają swoją życzliwość, no w ramach tej Komisji Społecznej Odpowiedzialności jest taki bardzo właśnie fajny zespół, gdzie osoby wzajemnie się wspierają i to jest bardzo ważne. Ale no mam też takie właśnie też ciekawe doświadczenie i tutaj może też się podzielę tym, bo to jest dla mnie też takie bardzo emocjonalnie ciekawe doświadczenie, kiedy zostałam wybrana koordynatorką takiego podstolika naukowcy i naukowczynie w ramach inicjatywy, w którą też włączył się SGH, Edukacji dla Klimatu. I, no, i zgłosiło się do tego mojego podstolika 20 tam parę osób, profesorów, doktorów z całej Polski, z uczelni, no, no też ekonomicznych, ale uniwersytetów przyrodniczych, politechniki, AGH, PAN-u, instytutów różnego rodzaju. Nie mieliśmy szansy się spotkać w normalnym świecie, tylko wirtualnie. No i tu jakby mając też swoje doświadczenie zbudowania zespołu osób, które są, po pierwsze się w ogóle nie znają, bo te osoby między sobą się nie znały też w większości, to trzeba było stworzyć z tego właśnie taki zespół, który spełnia te oczekiwania, do których został powołany. Powiem szczerze, że udało się to wyśmienicie. Naprawdę wszyscy po spotkaniu, pierwsze było takie trochę rozpoznawanie siebie, ale drugie, maile, wzajemna wymiana i no i wszyscy w zasadzie mówili, że to było super, no jestem pełna energii, wiem co dalej robić, no mamy wpływ, jak fajnie, że się spotkaliśmy i że się poznaliśmy. I tak pomyślałam sobie, że jednak te czynniki związane z organizacją takiego spotkania i dobra atmosfera, czyli możliwość wypowiedzenia się każdej osoby, przy czym na początku ustalane jest, że na przykład na jedną wypowiedź może być tylko 2 minuty, tak? I że przyjmujemy takie rozwiązanie, czyli jakieś takie reguły tej pracy tworzymy i potem jeśli ją przestrzegamy i każdy jest wysłuchany, i jest interakcja, to jest jeszcze taki szacunek, mimo że są to osoby no, o różnych światopoglądach. Ale okazuje się, że jeśli skupimy się na tym, co nas łączy, to idziemy do przodu i jesteśmy po prostu, mamy dużo energii po spotkaniu. I o to chodzi. Dobre spotkanie to jest takie, kiedy wychodzimy z niego z większą energią niż jak przyszliśmy. To jest taki mój mały przepis na dobre spotkanie w zespole.
Ale ja myślę, że to, o czym opowiada pani profesor, to doskonale potwierdza to też, co się zadziało w ramach komisji, bo w ramach tego podstolika to były osoby, których właśnie łączyła wspólna pasja, wspólne zainteresowanie, chęć zrobienia czegoś na rzecz edukacji dla klimatu, prawda? I dokładnie to samo było w Komisji do Spraw Społecznej Odpowiedzialności z GH, gdzie też byli ludzie, którzy wierzą w tą ideę, ideę i chcą coś zrobić, żeby ona zaistniała na naszej uczelni. I też Państwu powiem z mojego doświadczenia, to była jedna z nielicznych komisji, tak niejako, które miały coś zrobić, w których na pytanie, no to kto się tego podejmie, to nie zapadała cisza, tylko właśnie zgłaszały się osoby, nawet nie pojedyncze, ale osoby do tego, żeby do danego działania się przypisać. Ta współpraca w kontekście społecznej odpowiedzialności uczelni to przecież z jednej strony otwartość na innych, no bo na te inne problemy, które wynikają z naszego otoczenia, a z drugiej strony współpraca jest ważna także dlatego, bo musimy wspólnie te problemy rozwiązywać, prawda? Więc no właśnie, to przechodzę do tego, o czym pani profesor wspomniała, do tej współpracy w ramach różnych gremiów. Jest pani członkinią bardzo liczne, tak? Chociażby tego wspomnianego już podstolika Okrągłego Stołu Edukacja dla Klimatu, ale także Rady Global Compact Network Poland. Przewodniczącą Rady Klimatycznej, ja bardzo gratuluję, bo to właśnie ostatni wybór działającej przy Global Compact. Była pani prezeską Międzynarodowego Forum Kobiet. Jest pani profesor również mentorką w ramach SGH i Fundacji Liderek Biznesu. Czyli ma pani profesor różnorodne doświadczenia w różnorodnych gremiach. To gdybyśmy tak prosili o protipy, tak? Co zrobić, żeby współpraca się udała? Co jest tutaj pani zdaniem takim czynnikiem sukcesu? Jakie dobre praktyki? No one się już trochę przewijały, tak? Jeżeli jesteśmy koordynatorem, to poznajmy najpierw innych, bo to ułatwia. Zwłaszcza w dobie pandemii, po pierwsze z jednej strony to jest utrudnione, a z drugiej strony no, te kwestie poznania drugiej osoby nabrały na znaczeniu. Więc pani profesor, czynniki sukcesu. Co zrobić, żeby współpraca się udała?
No trochę już o tym wspominałam. Ciekawość. Przyznam, że ta ciekawość spowodowała, że właśnie wchodziłam w różne grupy osób, czyli w różne zespoły. No, w mojej karierze zawodowej jest też praca w dużej firmie logistycznej i tam pracowałam w zespole męskim bardzo, czyli tak praktycznie w zarządzie byli sami mężczyźni i no i cóż, i właśnie jak były przerwy w tych naszych dyskusjach, to opowiadali sobie takie męskie dowcipy. No i ja na początku, no tak sobie myślałam, no nie czułam się z tym za dobrze, bo one były, no cóż, to nie będę przytaczać, ale bardzo męskie. Ale w końcu zebrałam się w sobie, bo właśnie to jest ten problem, że jako kobieta ja się muszę zebrać w sobie, tak? Mężczyzna nie musi się zbierać. Może nie wszyscy tak mają, ale ja tak miałam, że musiałam się zebrać w sobie. No, nabrałam głębokiego oddechu i mówię, no wiecie co koledzy, ale dla mnie to jest trochę takie przykre, jak wy o tym taki dowcip mówicie i to jest takie dyskredytujące mnie jako kobietę. No i proszę sobie wyobrazić, że jaka była reakcja. Reakcja była niespodziewana. To doświadczenie mnie bardzo dużo nauczyło, ponieważ moi koledzy powiedzieli, naprawdę, słuchaj, to my cię przepraszamy, nikt nam tego nigdy nie powiedział. No i wtedy tak trochę ręce mi opadły i zaczęłam się nad tym głęboko zastanawiać. Mówię, no ale przecież, no jak jesteście, no opowiadacie sobie, no widzicie, że ja tu też jestem. Mówi, no tak, ale my no, w różnych gremiach jesteśmy, opowiadamy i żadna kobieta nam nie zwróciła uwagi na to. Ja mówię, no to ja zwracam i proszę was o to, żeby w ten sposób, no może wstrzymać się z tego typu żartami, bo one no, nie są przyjemne dla mnie. Okej, okay, w porządku, nie ma sprawy. No i teraz pani doktor, pani rzeczniczko naszej etyki, dowiedziałam się, że po prostu nikt nie powiedział im, że to jest niewłaściwe. Zrozumiałam, że trzeba po prostu bardziej reagować w sytuacjach, kiedy czujemy się niekomfortowo. I, no i nazywać. nasze odczucia. Oczywiście w sposób taki życzliwy. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, żeby jeśli też budujemy zespoły i teraz ktoś się wypowiada i teraz ta wypowiedź jest taka nie w porządku w stosunku do osób, uczestników tego zespołu, bo są razi jakieś odczucia czy uczucia, to trzeba o tym też powiedzieć. Czyli nie bać się takiej sytuacji, kiedy zwracamy uwagę, jest to taka uwaga krytyczna, tak? Że w naszym zespole obowiązują takie i takie reguły, w związku z tym chcemy, żeby przestrzegać takie reguły i że mówimy o problemach, a nie adresujemy różnych naszych informacji czy przekazów do osób, konkretnych osób, tylko adresujemy do problemów. No i jeśli tak postawimy sprawę, czyli zareagujemy, to w ten sposób tworzymy atmosferę tej dyskusji, tak? Że osoby nie boją się wypowiadać, ale też wiedzą, że mają się wypowiadać w taki i w taki sposób. Czyli taką kulturę dialogu tworzymy. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie stworzyć i że nasza komisja to jest, my staramy się to zrobić, ale ta praca jest nieustanna, to trzeba nad tym bardzo pracować, nad kulturą dialogu i myślę, że to jest ta rzecz, którą chciałabym podkreślić, kultura dialogu, czyli mamy różnorodność, mamy różne poglądy, czasami mamy osoby z różnych krajów, różnych kultur, więc starajmy się zbudować właśnie taką atmosferę, żeby każdy mógł się wypowiedzieć i żeby wypowiadał się odnośnie do tego problemu, o którym dyskutujemy, a nie odnośnie osób. Tak? Czyli emocje, jeśli są, to pojawiają się, to jest normalne. Jesteśmy emocjonalni, jedni bardziej, drudzy mniej. To warto wtedy zrobić na przykład przerwę, wyjść z tego pomieszczenia, jakoś sobie z tym poradzić. Także, żeby nie tworzyć sytuacji, że się coś zakleszczy, tak? I że nie będzie później, będzie bardzo trudno wrócić do stanu sprzed tego momentu. Czyli trzeba być bardzo takim ciekawym, uważnym, ale też dbać o to, żeby cały zespół działał według pewnej harmonii, trochę jak orkiestra, tak? Mamy różne instrumenty, a teraz jeśli koordynujemy pracę zespołu, to ważne jest, żebyśmy byli tym dyrygentem i żebyśmy z tego stworzyli jakąś ciekawą melodię, może jeszcze nieznaną.
Ta otwartość, o której mówił pani profesor, ma takie dwie strony, można powiedzieć, bo z jednej strony to my powinniśmy być otwarci na innych, ale z drugiej strony powinniśmy się też otworzyć, żeby na przykład, gdy pani profesor w tej sytuacji milczała, to by była skazana na współpracę w grupie, której niekomfortowo by się czuła, prawda? A w momencie, kiedy pani profesor powiedziała, że to mi się nie podoba, to sprawia, że się czuję niekomfortowo, to zasady regulujące relacje w tej grupie stały się inne, właśnie takie bardziej sprzyjające. Ja chciałabym pociągnąć ten wątek różnych kultur, chociaż nie wiem, czy akurat, tak mi się skojarzyło, bo absolutnie nie uważam mężczyzn za inną kulturę, ale jakby wchodzimy tutaj mocno w inne punkty widzenia. Jest pani profesor osobą, która ma doświadczenie współpracy w wielu zespołach międzynarodowych, więc tutaj dochodzą jeszcze te kwestie wyzwań międzykulturowych, tej różnorodności i też język. Jakie są pani profesor doświadczenia w tym zakresie?
Moje doświadczenia są też dosyć takie ciekawe. To jest trochę też takie odkrycie, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy ludźmi, bez względu na to, z jakiej pochodzimy kraju i kultury, i gdzieś na tym głębszym poziomie to nas łączy. Czyli że jednak te wartości nas łączą. Natomiast No, miałam takie ostatnio właśnie ze studentami, kiedy była okazja, żeby z nimi się spotkać w takim właśnie to takie gremium międzynarodowe. Prowadziłam zajęcia z Negotiation Techniques, pierwsze spotkanie. No i oczywiście mówiliśmy o kwestiach takich no, ważnych z punktu widzenia dalszego przebiegu zajęć, ale ponieważ osoby widziały się po raz pierwszy od półtora roku, a już były na naszej uczelni wcześniej, więc no, widać było takie emocje, że ojej, tam poznawali się.
A to ty?
Tak, więc to była taka sytuacja dla nich emocjonująca. Byli bardzo szczęśliwi, że się spotykają. I zadałam im też takie zadanie w związku z tym, bo jest, ono jest ważne, jeśli chodzi o negocjacje, jak u nich przejawia się stres, jakie sygnały odbierają z ciała, jeśli chodzi o stres, no i no, czy mają jakieś sposoby, żeby sobie z tym stresem radzić. I poprosiłam o to, żeby po prostu połączyli się w grupki. Jest u nas taka bardzo fajna sala, 205, gdzie są krzesełka i można przyjechać na tych krzesełkach, bardzo tworzyć różnorodne zespoły. No i połączyli się w grupki i dyskutowali w tych grupkach. Potem mam taki zwyczaj, że na koniec zajęć pytam, a z czym już poszczególne osoby, z czym wychodzicie z tych zajęć, z jaką inspiracją? Bo to nie chodzi o to, żeby odbyć zajęcia, tylko żeby to znowuż tak procesowo było bardziej. Z czym wychodzicie? I ku mojemu zaskoczeniu, no tak z 80% odpowiedziało, że ten obszar właśnie stresu i to, że okazało się, że tam kolega z innego kraju ma takie same objawy tego stresu i że ma taką radę, jak sobie z tym radzić. I ja się przekonałam, że ja mam podobnie, a myślałam, że no to jest tylko jakbym ja, czyli tak bardziej negatywnie, prawda, odbierałem całą tę sytuację. I to też mi dało dużo do myślenia, że jednak na takiej naszej uczelni ekonomicznej bardzo jest potrzebne więcej zajęć z zakresu komunikacji, tych miękkich kompetencji, no zważywszy na to, że kształtujemy liderów. A jaki ma być ten lider przyszłości? No ten lider musi być empatyczny, wrażliwy, umiejący postawić się w różnych sytuacjach. Taki, który potrafi być i liderem, i członkiem zespołu. To nie jest proste. A bycie członkiem, członkinią zespołu. Ja takie doświadczenia też mam za sobą i wiem, jak to wymaga innych też zachowań. No i takiego no trochę jakby podporządkowania się tym regułom. Oczywiście można zgłaszać swoje propozycje, no ale jest się jakby w innym układzie. Ten układ jest coraz bardziej partnerski, tak? Czyli ten koordynator, to jest trochę jak w mentoringu. Właściwie to mogę właśnie powiedzieć, że bardzo dużo mi daje mentoring. Ja jestem mentorem, ale bardzo dużo uczę się od mentee. Bardzo dużo. I niektórzy nie lubią może tego słowa pokora, ale tak, ja po prostu tak uważam, że to jest bardzo ważne.
Tak, dla
takiego, że nie wiem, tylko że już wiem, tylko że ciągle nie do końca wiem i szukam, tak? Czyli mam taką właśnie pokorę w sobie i dzięki temu też mogę korzystać z porad innych. Nie uważam, że zwracam się tylko do osób, które są równe w mojej hierarchii, ale od każdej osoby można coś, jak to się mówi, wziąć, coś może zainspirować, więc to jest bardzo ważne. I też jeszcze odnośnie do tych zespołów międzynarodowych, to ja jeszcze mam takie doświadczenie, jeśli chodzi o zespoły krajowe. Ja mam doświadczenie, weszłam w takie środowisko artystyczne, czyli w taką grupę, poznałam taką koleżankę, która już jest w zasadzie moją przyjaciółką teraz, malarkę. No i znalazłam się w tym środowisku artystycznym. Okazało się, że ja nie potrafię rozmawiać z tymi osobami. Musiałam siedzieć cicho i się uczyć. O co chodzi? Moja druga przyjaciółka, która jest Japonką, no, wprowadziła mnie też w swoje środowiska Japończyków. Jest ich całkiem sporo w Warszawie. No, to było mocne przeżycie.
Kulturowe.
Więc chciałam tylko dodać, że my, działając tutaj na uczelni i współpracując z innymi uczelniami ekonomicznymi, tak naprawdę zamykamy się w swoim środowisku i w swojej narracji. I bardzo zachęcam do tego, żeby wchodzić w różne, trochę oczywiście uważnie, w te różne środowiska, zupełnie inne, bo po pierwsze można sobie uzmysłowić, że no, jesteśmy, okazało się, że jesteśmy w zamkniętym środowisku, a wydawało nam się, że jesteśmy w otwartym. Że ten świat, który jest obok nas, jest inny i rządzi się trochę innym sposobem komunikacji, innym sposobem dialogowania. Są trochę inne reguły. No i to nas poszerza, tak? To poszerza, to daje nam szansę lepszego poruszania się w tej złożoności, która wzrasta. Daje nam moc, bo inni ludzie dają nam moc. My dajemy tę moc innym ludziom, ale też czerpiemy od innych. Więc starajmy się wzbogacać, nie bójmy się wzbogacać tych swoich doświadczeń tą różnorodnością i z ciekawością wchodzić, ale i z uważnością w inne środowiska, w inne zespoły.
Dotykamy tutaj takich ważnych rzeczy w naszej rozmowie w kontekście właśnie bycia liderem. Najpierw pani profesor mówiła o spójności, autentyczności, o pokorze, teraz właśnie o tej otwartości na różnorodność. Jaką wartość ma współpraca w kontekście właśnie kształtowania liderów przyszłości, w kontekście tych wyzwań cywilizacyjnych, których obserwujemy? Wielu pracodawców zatrudniających naszych absolwentów mówi o tym, że oni są świetni merytorycznie i mówi niestety, że nie potrafią pracować w zespołach, czy nie potrafią współpracować. Jak moglibyśmy uczyć tych naszych przyszłych liderów tej współpracy, tej właśnie bardzo ważnej w dzisiejszym świecie kompetencji?
No właśnie, to jest, ja myślę, że to jest bardzo ważne pytanie i uczenie tej kompetencji na naszej uczelni nie jest łatwe, ponieważ osoby, które przychodzą czy już na pierwszym, czy drugim stopniu, one też ich sposób działania, nauki, prowadzenia jakichś projektów ukształtował się wcześniej w szkołach. A szkoły najczęściej uczą rywalizacji, czyli stawiają na indywidualizm, gdy przyszłość należy do współpracy i zespołu. Taka jest moja opinia. A nie samemu nie jestem w stanie i jeszcze w takim, można powiedzieć, takim no, trudnym otoczeniu, tej złożoności, nie jestem w stanie iść dalej. Dokądkolwiek chcę zajść, potrzebuję innych. I ten inny, różnorodny jest bardzo ważny. Na czym polega problem, który ja zdiagnozowałam dzięki właśnie rozmowom z różnymi osobami z biznesu? Polega na tym, że nasi studenci, jeśli nawet realizują projekty, to patrzą, jaki jest zakres danego projektu, następnie dzielą to w zależności od tego, ile jest osób. I każdy ma przygotować kawałek i ma go dowieść w określonym czasie. Kropka. Czy to jest współpraca? No nie. To nie jest współpraca. Niestety współpraca albo stety wymaga więcej czasu i więcej słuchania i mierzenia się z różnymi punktami widzenia. Dlatego ja takie narzędzie jak design thinking wprowadziłam, żeby studenci byli mogli, tak, żeby jakby przejść ten początek, a później w ramach współpracy, właśnie tu mam doskonałą współpracę z biznesem, z naszym partnerem, sam Samsung Electronics. Co roku spotykamy się, zastanawiamy się, jak, w jaki sposób jeszcze ulepszyć to nasze współdziałanie, jeśli chodzi o dydaktykę i projekty, które realizują studenci, a które są oceniane właśnie przez ekspertów Samsung Electronics, więc jest taki wspaniały feedback, bardzo biznesowy, bardzo mocny. Oczywiście wcześniej są do tego przygotowani i mają też konsultacje w tym zakresie. Także uczyć trzeba, no ja mam taki, zdradzę taki myk na koniec, że mówię zespołowi tak. No moi drodzy, także trzeba ten projekt oczywiście przygotować. No dobrze, a jak będzie go trzeba prezentować? Ja mówię, no tego ja nie wiem, bo może być tak, że mogę poprosić jedną osobę z zespołu, żeby zaprezentowała wszystko, a mogę trzy, a mogę wszystkich. Mówi, no, no i oni się czują tak niekomfortowo. Ja wiem, no bo w zasadzie jak Państwo pracujecie razem, no bo ja tego nie jestem w stanie stwierdzić, no to każdy z Was jest w stanie opowiedzieć wszystko albo dowolny kawałek. No i na to, prawda, odpowiedź jest no tak, no tak. Próbują jeszcze negocjować, ale ja tu jestem twarda akurat w tym obszarze i mówię, że no chciałaby, żebyście Państwo po prostu przeszli ścieżkę współpracy w zespole, ponieważ jest to ta kompetencja, która Wam się bardzo, bardzo przyda, której brakuje pracodawcom, jeśli chodzi o absolwentów SGH. No i tak trochę żartem, bo ja o tym nie wspomniałam, ale... ale no, takie poczucie humoru, żart jest bardzo ważny w pracy zespołowej też. Czyli taka atmosfera, taka swobodna. Najwięcej pomysłów rodzi się w zabawie. Tak w takiej, jeśli puścimy, czyli nie trzymamy takiej formy, tylko tak zaczyna być trochę na pograniczu zabawy, to wtedy właśnie powstają bardzo fajne pomysły. No i też jest przestrzeń do dzielenia się takimi, można powiedzieć, gdzie na spotkaniach formalnych nie wypada powiedzieć, a tutaj mam jakiś pomysł, niektórzy mówią, no taki zwariowany, tak? Ale z tego zwariowanego coś tam jest, jakiś zalążek.
Coś innego.
Tak, inspiracji. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Zresztą, co tu dużo mówić, ja bardzo lubię pracować ze studentami. Dla mnie są ogromną inspiracją. W ogóle lubię pracować z ludźmi i widzę, jak bardzo to mi dodaje energii, mocy i skrzydeł w normalnym życiu. Tak. Także to jest też chyba takie ważne, że po prostu lubię pracę z ludźmi.
Ja myślę, że w kontekście tej dobrej atmosfery i żartu to warto przypomnieć jednak, że nie każdy żart jest dobry i dobrym żartem jest to, co śmieszy drugą stronę, a nie nas, że tak nawiążę to do tej anegdotki, którą pani profesor przytoczyła. Pani profesor, powinniśmy powoli kończyć, ale ja chciałam panią jeszcze zapytać o dwie rzeczy. Właśnie się nie mogę zdecydować, którą, to może bardzo krótko. Po pierwsze, w kontekście współpracy, jakie największe wyzwania pani by dostrzegła na SGH? Bo pracuje pani tutaj wiele lat, z założenia jest pani osobą otwartą i uważną. To co pani dostrzega, jakie wyzwanie wewnątrz uczelni, ale też w kontekście naszych relacji z otoczeniem zewnętrznym? Tak bardzo krótko.
Jeśli chodzi o wewnątrz, to myślę, że użyję takiego słowa przepychanie kanałów informacyjnych.
Ja bym kretem
wartość, też empatyczność. No może już nie będę przytaczać tutaj ostatniej sytuacji, jaka miała miejsce, gdzie zastanawialiśmy się, czy będziemy pracować zdalnie, czy też nie. Ale no... jeśli mamy wcześniej jakąś informację, jeśli dzielimy się tą informacją, jest ona dostępna i zakładamy, że nie wszyscy wszystko czytają, jeśli jest coś ukryte głębiej, to po prostu no, przyjmijmy, że warto coś powtarzać, powiedzieć to, co jest ważne, słuchać, co jest nam jako osobom pracującym na uczelni, ale też studentom potrzebne do tego, żeby lepiej się czuć na tej uczelni, bo chcemy przecież tworzyć wspólnotę akademicką, czyli przepływ informacji, taki przepływ w różne strony i dialog, słuchanie, dialog i później z tego dialogu też, żeby nie było tak, że prowadzimy dialog, a później monolog. Mamy wskaczone, że już dialog jest, ale z tego nie wynika nic dalej. Czyli ten dialog ma nas prowokować do tego, żeby coś zmieniać, tak, coś doskonalić. To wewnątrz uczelni, a jeśli chodzi o to, co na zewnątrz, to taka, ja bym rekomendowała taką większą współpracę też z uczelniami o innym charakterze niż ekonomicznym. Ponieważ zauważyłam, że jeśli mamy kształtować tych liderów, to bardzo ciekawe jest połączenie na przykład takiego doświadczenia technicznego, czyli przychodzą do nas osoby po politechnice i później kończą ekonomię, naprawdę daje to bardzo dobry rezultat i może warto właśnie większą współpracę z uczelniami o innym charakterze niż uczelnie ekonomiczne i także no, większe, szersze włączenie osób z biznesu. Ja staram się zawsze korzystać tutaj z moich kolegów, koleżanek, które no, zajmują, mają ogromne doświadczenia. Studenci bardzo to cenią. Czyli no, przygotowanie też i rozmowa z taką osobą, która będzie prowadziła czy wykład, czy będzie takim gościem na moich zajęciach, wymaga ode mnie dużo pracy, bo musimy to przegadać, a w jaki sposób. Ja nie chcę, żeby ta osoba pokazywała reklamę swojej firmy, bo to nie jest to miejsce. Więc no, po prostu no, trzeba to dobrze, znowuż w dialogu, żebyśmy się dobrze rozumieli, ale efekt jest bardzo dobry i bardzo jest ceniony przez studentów właśnie taka współpraca z biznesem, czyli w większym stopniu włączyć osoby z biznesu, a może tutaj jeszcze też zatrudniać te osoby, może nie na cały etat, bo tu są wymagania różne od pracowników naukowych, ale może, nie wiem, na 20%, nie mamy takiego doświadczenia, na 30%, na 40%. Ostatnio właśnie koleżanka, która w Szwajcarii znalazła zatrudnienie w uniwersytecie, okazało się, że tam w tym uniwersytecie zatrudniają właśnie osoby z biznesu na różne procenty etatu. Czyli to jest może też jakaś ścieżka, żeby wzmocnić naszą siłę jako uczelni biznesowej.
Państwo, ja oboma rękoma się podpiszę pod tym problemem komunikacji i w kontekście dialogu, tak? Czyli nie przekazywania tylko informacji, ale właśnie budowania dialogu z drugimi osobami, czego takim najbardziej łatwym przykładem jest potwierdzanie na przykład, że maila się dostało albo odpowiadanie na maila. To jest ogromna bolączka na naszej uczelni, to nie jest tylko moje doświadczenie, no niestety nie mamy takiego zwyczaju. Ostatnie pytanie, to trochę się przewinęło. Pani profesor, tak, gdyby taka dobra rada, ale dotycząca tego, jak sobie radzić w kontekście współpracy z pandemią. Mamy to, jesteśmy odizolowani, mamy wiele problemów takich ze sobą, tak? Problemów z rozdzieleniem tej sfery prywatnej od zawodowej. Co by pani tutaj nam poradziła?
No ja przyznaję, że na przykład w kontekście studentów. Po prostu przyjęłam, że jeśli student napisał do mnie, że się źle czuł, albo przekazał mi zaświadczenie, to ja to przyjmuję w pełni i pytam go też, czy wszystko jest w porządku. Wysyłam maila, to niestety też powoduje, że mam tych maili dużo więcej, ale czuję się, powiem szczerze, w obowiązku, żeby być bliżej ludzi, mimo że jestem dalej. Czyli, że wykazać taką większą staranność w komunikacji, wyjść poza moją funkcję nauczyciela akademickiego, być po prostu człowiekiem. Czyli te wartości takiej empatii, wrażliwości, uwagi na tę drugą osobę, myślę, że one tej osobie trochę pomagają odnaleźć się. I ona wtedy dzieli się też swoimi problemami. A no moje doświadczenie jest takie, że jeśli już się podzielę, to jest mi troszeczkę lżej, tak? Więc starajmy się stworzyć też taką postać nauczyciela przyszłości, który jest bardziej wrażliwy też na to, co ta osoba czuje i w jakim momencie swojego życia jest. Bo tego, mimo różnych poradników, nie da się oddzielić. To wpływa na nasze zachowania na uczelni czy w pracy, jak już jesteśmy. No te nasze problemy nie uciekną, nie znajdą, nie zostaną w danym miejscu. One są w nas. Czyli trzeba być bardziej, jeszcze bardziej wrażliwym, bardziej empatycznym i bardziej być drugą osobą. Tak, życzliwie po prostu. Bądźmy życzliwie, twórzmy wspólnotę, naprawdę. Bądźmy uważni na siebie, jak po prostu na inne osoby, innych ludzi. Dajmy im szansę też, żeby oni poczuli, że jesteśmy z nimi, tak? To jest bardzo ważne.
Myślę, proszę Państwa, że to bardzo dobra rada, więc pozwolę sobie ją powtórzyć. Bardzo trafiła do mnie. Bądźmy bliżej, bo jesteśmy dalej. I tak zakończę moją rozmowę z panią profesor. Bardzo dziękuję. Przejdę teraz do pytań na czacie. Nie wiem, czy odczyta pani profesor, czy pani profesor sama odczyta i odpowie. A potem pani Joanno widzę podniesioną rękę. Poproszę panią o zabranie głosu. Chyba, że nie może pani czekać i zaczniemy od pani Joanny. To pani Joanno, będzie pani z nami do końca? Chyba tak, to pani profesor.
Tak, widzę.
Pytanie pani profesor Ewy Lisowskiej.
Tak, widzę. Chcę zapytać o drugą stronę otwartości. Są osoby, które wykorzystują zespoły do mówienia o wszystkim, często nie na temat, w tym dużo osobie zajmują sporo czasu przeznaczonego na spotkanie, burzą agendę. No właśnie, ja też miałam do czynienia z takimi osobami, no tak, może już nie będę dawała przykładów.
Ale przykłady są bardzo dobre, pani profesor.
Tak, ale tu nie chcę, bo to jest
łatwe do
zdiagnozowania. W każdym razie wtedy powiem szczerze, że ja staram się nie przerywać, ale jeśli akceptujemy pewne zasady na początku i mówimy, umawiamy się, mówimy o problemie, a potem będzie czas, jak ktoś będzie chciał zostać, żeby sobie pogadać po prostu, to, no to wkraczam nawet w pół słowa, co mi się zdarzyło, ale no, są osoby, które zawłaszczają przestrzeń. No i mówią na różne tematy, ale niekoniecznie na te, o które, czyli nie odpowiadają na pytanie, które zostało zadane. Ja rozumiem, że te osoby chcą się też wygadać, ale wtedy no, one jakby nie mają szacunku dla tych innych osób. Ja to no i wtedy wkraczam i mówię, to jest bardzo dobry moment, żeby się jeszcze zastanowić, czyli chciałabym doprecyzować, a jaki tam pani profesor, albo jeśli jestem po imieniu, a jaki tam koleżanka ma, czy kolega, jaki ma pomysł na odpowiedź na ten problem. Jeśli mogłaby, a potem jeszcze możemy porozmawiać. Ja chętnie też zostanę, czasem deklaruję i z taką osobą też spotykam się. Miałam taką sytuację i przyznaję, że spotykałam się oddzielnie, bezpośrednio z taką osobą dwukrotnie. Dużo się dowiedziałam o problemach też tej osoby. No i też dzięki temu trochę więcej też rozumiałam całą sytuację, ale też umówiliśmy się na pewne rzeczy. Także no tak sobie z tym radzę. Niestety czasem bywam taka obcesowa, no ale no jak z tym sobie inaczej poradzić? Być może wiedza jest tutaj w tej grupie osób i może mają inne pomysły i inne doświadczenia, to bardzo chętnie bym też posłuchała.
Paulina nam podziękowała za spotkanie, to nie było pytanie, więc teraz bardzo proszę panią Joannę o biegałkę, o zadanie, komentarz, zadanie pytania.
Dzień dobry. Joanna Obiegałka, ja obecnie pracuję w bibliotece i bardzo dziękuję za ten taki zwłaszcza serdeczny styl prowadzenia tego dzisiejszego spotkania. To bardzo miłe uczestniczyć w tym, a temat ważki. A odnośnie pytań, właściwie to mam dwa człony pytania związane z inicjatywą studentów samorządu naszego, którzy zaproponowali, żeby poprzez ten okres pandemii, to tak troszkę kontekstu, przywykli do metody korzystania zdalnej, jakichś filmików, korzystania z takich nagrań. I padł z ich strony pomysł nagrywania, przybliżania tego, jak poszukiwać i korzystać z zasobów, jakie ma biblioteka, a mamy sporo, bo mamy różne bazy, książki, tradycyjne źródła i tak dalej. No i żeby w taki sposób online'owy. No i takie pytanie jedno, bo pojawił się playlista, nasze Centrum Absolwentów i Kariery utworzyło czytnik studencki. No i się zastanawiam, na ile tam prezentują książki konkretne. Na ile można współpracować z wydawnictwami, bo mówimy dzisiaj o współpracy. Gdzie się zaczyna współpraca, gdzie się kończy już, znaczy czy się zaczyna lokowanie produktu. Że może nie być w interesie naszej uczelni zapraszania do takiej inicjatywy poprzez filmy na przykład różnych wydawnictw, których książki gdzieś tam rekomendujemy, bo to już jest jakiś product placement. To jest takie pytanie na styku tego. A drugie mam pytanie, ono też dotyczy troszkę współpracy, bo wymieniała Pani firmę Samsung. Ja też jakoś zainteresowaniem śledzę tą naszą współpracę, bo jesteśmy w programie partnerskim jako pracownicy i to jest, ja sobie chwalę, bo jakieś telefony, bo różne inne korzyści z tego płyną. Ale też się zastanawiałam do tej serii właśnie tego projektu studenckiego, bo stoimy przed pytaniem, jak go zrealizować. Trzeba kamerę, czy można skorzystać z sal SGH, a może po prostu z telefonu, bo to jest najczęściej używane urządzenie do korzystania z różnych danych tak szybko i można się podłączyć do bazy zdalnie teraz. I że może można zaproponować firmie, czy Samsung, czy jakiejś innej, ale rozumiem pierwsze kroki. No i pytanie, czy to jest dobra droga. To i jeszcze jednak trzecie pytanie, bo od tego wyszłam. Bo dotyczy ono społecznej odpowiedzialności uczelni w takim kontekście, że myślałam, tylko to jest taka bardziej oburza może mózgów, a propos tego, żeby prezentować te zasoby biblioteczne, nie tylko tak tutaj technicznie można zrobić to i tamto, tylko na przykład z jakichś konkretnych problemów do rozwiązania. Że na przykład, jak jest Pani była w tym podstoliku klimatycznym, że mamy problem z odpadami komunalnymi. W SGH jest pracownik, który się zajmuje, jeśli nie więcej nawet osób, które się zajmują tą tematyką. Może jest jakiś jeszcze inny temat. No taki podaję przykład, taki na bieżąco. I żeby studenci mają swoje prace dyplomowe, jakieś konkretne tematy i że może taki temat przewodni pod kątem problemu i pokazanie, jak korzystać z takich zasobów. To przyznam, że troszkę prywaty, ale zawodowej, także mam nadzieję na jakieś inspiracje. Dziękuję.
Ja myślę, że tutaj na te dwa pierwsze pytania to nie do końca ja mogę odpowiedzieć. Dlaczego? Bo pewne regulacje są u nas na uczelni i trzeba by było po prostu na ten temat porozmawiać z kanclerzem. I to jest, myślę, że to jest dobra właśnie droga. Jeśli chodzi o, ja jestem bardzo uczulona na taki product placement i właśnie też o tym wspominałam tutaj, że...
W kontekście zajęć.
Tak, niektóre osoby w trakcie zdając próbują jakby to wykorzystać. To jest bardzo źle jest przyjmowane też przez studentów. Nie zawsze te osoby sobie zdają sprawę, że jest to tak negatywnie przyjmowane, bo pytają się wtedy, o ile ktoś zapłacił za to, żeby wystąpić, prawda? Czyli no to w końcu trafia się do grona potencjalnych klientów. Jeśli ktoś jest ekspertem, no to ja przedstawiam, że jest to taki ekspert, z danej firmy, to jest ok, ale on nie mówi o firmie, mówi o rozwiązaniu pewnego problemu. Także tutaj ja bym zachęciła, bo nie chcę dawać odpowiedzi, jeśli nie jestem jej pewna. Zachęciłabym do kontaktu. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie podziału na takie obszary, to jest bardzo fajny pomysł, Natomiast my na przykład, ponieważ jesteśmy poddawani różnego rodzaju audytom i musimy przygotowywać różnego rodzaju sprawozdania, to no, akurat to, co jest mi sercu bliskie, sprawozdanie dotyczące naszej społecznej odpowiedzialności naszej uczelni, to mamy taki problem, że jeśli są prace, które mają w tytule wymienione na przykład CSR albo społeczna odpowiedzialność, albo przedmiot, który ma w tytule to wymienione, no to prawda, on się kwalifikuje. Ale ostatnio miałam też takie pytanie, jak byłam na radzie naszej uczelni od pani profesor, właśnie też członkini rady, no, że ona co ma zrobić, bo mamy teraz raport Prima i co ma zrobić, bo ona robiła wspólnie z innymi osobami takie badania. Natomiast no, w tytule no, nie ma, że to jest społeczna odpowiedzialność, ale no, ewidentnie w treści są, dotykają tych zagadnień zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. I no, ja poradziłam, żeby na przyszłość w słowach kluczowych uwzględniać to. I że w ten sposób, bo myślę sobie, że najlepiej by było, gdybyśmy mieli taki big data, taką bazę, gdzie jeśli ja szukam czegoś, to ja wpiszę zrównoważony rozwój i wtedy, czyli nie tworzę kategorii dodatkowych, to co, o czym tutaj pani mówiła, co rzeczywiście jest bardzo fajnym pomysłem, ale ja bym poszła ten krok dalej i ja po prostu wyciągam wszystko, co ma w tytule i w słowach kluczowych zrównoważony rozwój. No i później sobie to jakoś segreguję ze względu na daty czy artykuły, na jakieś inne jeszcze kryteria. Czyli to by było najlepszym rozwiązaniem i mnie się takie rozwiązanie marzy, ponieważ nasi pracownicy i państwo w bibliotece wykonujecie ogromną pracę też przy staraniu się o stopnie naukowe, gdzie trzeba na pewne publikacje wyłonić danej osoby, wyszukać. Nie zawsze jest to łatwe. Później ten indeksy różnego rodzaju przyporządkować. Więc to moim zdaniem można by było uprościć. Ja jestem bardzo za upraszczaniem różnych procesów. Jako osoba, która na co dzień stara się stosować podejście Lean, czyli jak uprościć dany proces. Co mam zrobić w kuchni na przykład, gdzie mają leżeć dane produkty, które najczęściej używam, żebym nie musiała biegać co chwilę i robić tych kroków, wolę je robić na zewnątrz niż w kuchni. Więc ja się myślę w tych kategoriach procesowych. Co zrobić, jeśli z czegoś chcę skorzystać, żeby był najłatwiejszy dostęp i żeby osoby nie musiały się napracować, żeby ileś osób angażować, nie angażować w to. I gdyby udało się stworzyć taką bazę, to byłaby ogromne, to te bazy wiedzy, które mają, które są dostępne na stronach biblioteki, prawda? To one no, zawierają wiele artykułów, ale no, one w dużej części to są zagraniczne, są też polskie, ale no, nie mamy chyba właśnie takiej bazy tutaj na uczelni, takiej pełnej bazy. To repozytorium jest trochę odpowiedzią też na takie poszukiwanie tego rozwiązania. Bo może pani właśnie, pani, ja, no może pani no wie, że jakieś działania w tym zakresie będą podejmowane. Może by się pani z nami mogła podzielić, bo w ten sposób tworzymy właśnie ten element ważny współpracy. Dzielimy się swoją wiedzą. My w ramach komisji to tylko dzięki temu, że jesteśmy z różnych zespołów, to mamy to tak mamy szeroką wiedzę. Bo nigdzie ona nie jest dostępna aż w takim zakresie. A tutaj osoba, która jest też i słucha, pan Piotr Glen, no zbiera też te wszystkie takie drobne rzeczy, jest koordynatorem. No i dzięki temu mamy tę tajemną wiedzę, która powinna być powszechna i ogólnie dostępna. To na tym to polega ta informacja.
Ja może pociągnę ten wątek, bo właśnie jak przygotowywaliśmy jakąś statystykę do jednej z ankiet, chyba pani profesor Filek, właśnie pytającą o naszą dydaktykę i publikację w zakresie społecznej odpowiedzialności organizacji, to niestety te artykuły, które mogłyby się tutaj wpisać, liczyliśmy ręcznie z panią Anią Kotnińską, więc tutaj na pewno widzę pole do popisu, zwłaszcza, że jeżeli mamy taką strategię społecznej odpowiedzialności uczelni, to ta liczba raportów, która nam się pojawi i zapytań w tym kontekście, także dlatego, że coraz więcej akredytacji zaczyna dotykać tych wątków, na przykład będą wprost pytali o publikacje czy badania dotyczące klimatu, wprost pytali o publikacje badania dotyczące różnorodności, więc na pewno powinniśmy mieć jakieś narzędzie, które nam pozwala tę bazę naszych publikacji dobrze sortować, a po drugie no to jest zainteresowania, bo o tym pani Joanna trochę mówiła, to zobaczcie państwo na biogramy. Ja bardzo często na przykład szukając recenzentów pracy magisterskich czy licencjackich korzystam z biogramów. Powiem szczerze, nie wiem na jakiej zasadzie są tam tworzone te hasła kluczowe, ale no, moja wiedza nie pokrywa się z tym, co mi wyskakuje. Polecam państwu wpisania jakiegoś słowa kluczowego, które jest wam bliskie, to zobaczycie, że wyskakują osoby czasami zaskakujące, a nie ma tych, które waszym zdaniem powinny wyskoczyć. Więc myślę, że tutaj jest też, tak, jeżeli już kontynuujemy wątek przypisywania osób do tematów, też pewne pole do popisu. Ale dobrze, to już nie zajmuje czasu. Nie wiem, czy odpowiedziałyśmy na pytanie pani Joanny.
Bardzo dziękuję.
Proszę państwa, pytanie. Ostatnia szansa, żeby jeszcze panią profesor zapytać o jej. Pan Piotr. Bardzo prosimy, panie Piotrze.
Dzień dobry. Poczułem się wywołany przez panią profesor przez chwilkę, więc postanowiłem zabrać głos, ale tak naprawdę to w takim podsumowaniu w stosunku do tego, co pani profesor powiedziała, że właśnie i jesteśmy też, przychodząc na uczelnię i rozpoczynając pracę na rzecz uczelni w tym obszarze społecznej odpowiedzialności uczelni, zauważyłem, że jesteśmy trochę jak, a przychodząc z korporacji, pracując wcześniej wiele lat w korporacji, taką małą korporacją, gdzie są pewne silosy, gdzie nie ma tego przepływu wiedzy i właśnie jakby koordynując te działania, i myślę, że to jest ogromna zaleta i jakiś taki naprawdę fajna sprawa w tej naszej Komisji do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, że są ludzie z bardzo wielu obszarów, z bardzo różnych działów, z różnych zespołów i ta jakby w tej małej komórce naszej kilkunastoosobowej kumuluje się ta wiedza, wymieniamy się doświadczeniami, spostrzeżeniami i wyciągamy z tego wszystkiego co najlepsze. I myślę, że to jest we współpracy naprawdę bardzo ważne i to jest jakby takie w ogóle moje kluczowa rzecz, którą wynoszę z tego bardzo ciekawego spotkania, że właśnie są te silosy i należy je burzyć, a przynajmniej starać się jakoś przebijać z jednego do drugiego, żeby ta wymiana wiedzy występowała. To takie nie tyle pytanie, tylko bardziej podsumowanie, bo absolutnie z tym się zgadzam, że właśnie myślałem, że uczelnia zupełnie inaczej działa, a przychodząc okazało się, że to taka mała korporacja trochę.
No właśnie.
Dziękuję pani Piotrze.
Dzięki.
Ja myślę, że ta jeszcze w korporacji na przykład jest tak, ponieważ ja miałam okazję działać w takiej korporacji, że osoby na ogół też, jeśli mają jakiś termin wyznaczony, to dowożą w tym terminie. No i to nas chyba trochę różni.
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony w stosunku do tego, co pani profesor powiedziała, że jak ma zespoły studenckie, dzielą się na, każdy dostaje swój kawałek do dowiezienia, termin ma dostarczyć, a potem następuje sklejanie, ale to nie jest współpraca.
No właśnie.
Bo to jest sklejenie po prostu, nie wiem, 6, 8, 10, 12 kawałków w całość, ale jeżeli pewien projekt jest realizowany rzeczywiście we współpracy, to ma zupełnie inną wartość finalną, bo jest to potem efekt pracy wszystkich osób, a nie sklejenie 10 kawałków.
Czyli czym jest współpraca?
No niestety taki... czasami widać, że to jest patchwork i się nie skleja, jeżeli się robi to w ostatnich...
Tak, widać jak po prezentacji. Albo jak są techniczne problemy, to jest też całkiem zabawne, bo wtedy jest kłopot z planem B, czyli nie można tej osoby zastąpić i w zasadzie następuje luka. to my przeskoczymy dwa slajdy dalej. Nie, nie ma takiej możliwości. Bardzo mnie ciekawią akurat te slajdy. I zobaczymy, jak sobie poradzicie z tym problemem. Także no tak to wygląda. No, oczywiście trochę żartu, ale tak naprawdę to jest poważna sprawa, żeby nauczyć się współpracować i słuchać, być takim uważnym na drugą osobę. No tego się musimy naprawdę uczyć i uczyć też naszych studentów, ponieważ no, ta rywalizacja, nawet pamiętam jeszcze taką sytuację, że był na zajęciach, były normalne zajęcia, podzieliłam na zespoły i wszystkie dostały to samo do zrealizowania. No i każdy zespół realizował i okazało się, że tam jedne zrealizowały w pełni, inne no nie miały do końca. I ja się pytam, a dlaczego nie zapytaliście kolegów z innego zespołu? No to był szok. Ja wiem, przecież, ale jak to? No przecież to jest rywalizacja. Ja wiem, przecież nic takiego nie powiedziałam. Chodziło o to, żebyście rozwiązali problem. Czyli żebyście umieli szukać tego rozwiązania wszędzie, gdzie się da. No i to jest zmiana sposobu myślenia. Także to nie jest łatwe. Mówię, nawet na korytarzu mogliście do kogoś, mogliście do mnie podejść i się zapytać. Tak? No, to uświadomienie nawet jest już jakimś postępem, jak współpraca i współdziałanie powinno wyglądać. Czyli nie bójmy się korzystać z rad różnych osób i szukać wsparcia też wśród nie tylko naszego zespołu, ale też wyjście poza zespół. Ta wiedza jest, tylko czasami ukryta.
Proszę Państwa, bardzo dziękuję Pani Profesor za bardzo ciekawą rozmowę, która mnie zainspirowała. Bardzo dziękuję Państwu za uczestnictwo, za pytania, za komentarze. Zapraszam na następną rozmowę o etyce, a dzisiaj się z Państwem żegnam i życzę miłego dnia.
Ja również bardzo dziękuję i dziękuję Państwu i zachęcam do dialogu i do, jeśli jakaś inspiracja stąd Państwu będzie towarzyszyła po zakończeniu tego spotkania, to podzielcie się nią, chociażby z jedną osobą. To pójdzie dalej. No na tym to polega. Dzielmy się i wspierajmy i inspirujmy wzajemnie. Bardzo, bardzo również dziękuję pani doktor. Dziękuję wszystkim osobom, które tutaj dołączyły. A widziałam, że moi koledzy z katedry i koleżanki też dołączyły. Dziękuję wam.